Kiedy święta Teresa adresowała do dwóch braci misjonarzy, ojca Rulonda i ojca Belier. I tytułem pewnego wstępu. Otóż od dzieciństwa żywiła Teresa bezgraniczną cześć dla kapłaństwa. Świadoma była jego godności, a w atmosferze jej domu rodzinnego wpajano szacunek dla sług Bożych. Przez długi czas, w zasadzie aż do chwili, gdy powierzono jej pierwszego brata duchowego, w 1895 żywiła w sobie pragnienie, które zdawało się być niemożliwym do spełnienia, mieć brata kapłana. Ale ten obraz kapłanów, który wpojęli rodzice w dzieciństwie, on doznał dosyć, można powiedzieć, głębokich rys, dlatego że w czasie pielgrzymki do Rzymu z 1887 roku poznała tych księży bliżej. To była prawie 190 księży z dwóch diecezji, którzy udawali się z pielgrzymką do Leona XIII. I pisze tak: dotychczas modlić się za duszę kapłanów, które uważałem za czystsze nad kryształ, wydawało mi się rzeczą dziwną. Natomiast przy okazji tej diecezjalnej pielgrzymki stwierdziła: chociaż ich zniosła godność wynosi ich ponad aniołów, to jednak pozostają oni ludźmi słabymi i ułomnymi. Więc uznała, że jakkolwiek są to słudzy Boży, są solą ziemi, to potrzebują modlitwy. W ten sposób także Teresa podejmuje myśl świętej Teresy od Jezusa, która pragnęła, by jedną z najważniejszych intencji modlitewnych karmelitanek bosych była świętość kapłanów. Więc w tym znaczeniu można powiedzieć, że doświadczenie z tej pielgrzymki stało się dla Teresy utwierdzeniem, umocnieniem w powołaniu. Kiedy wstąpi do Karmelu, uczyni to, aby przede wszystkim modlić się za kapłanów. Słabości księży wzmogą apostolską żarliwość Teresy. Odstępstwo ojca Jacka Loison, to był karmelita bosy, głęboko ją poruszyło. Z bliska będzie śledzić los biednego karmelity, odstępcy pewnej lilii zwiędniętej, skalanej, którą przemić należy w róże miłości skruchy, jak sama pisze. Wiemy, że wspomnienie Jacka 19 sierpnia 1897 roku ofiaruje za niego swą ostatnią komunię świętą, którą przyjęła na ziemi. W jednej ze swoich modlitw postanawia naprawić wszystkie niedelikatności względem Ciebie, pisze do Jezusa, popełnione przez dusze kapłańskie i zakonne, które zadają Bogu ból. Modlitwa Teresy ogarnia wszystkich kapłanów, zwykłych księży, każdego, kimkolwiek jest. Trzeba też przyznać, że spośród księży, których znała Teresa, niewielu jej pomogło w duchowych doświadczeniach. Ksiądz Domę, głoszący rekolekcje przygotowujące do pierwszej komunii świętej, mówił na temat zupełnie nieodpowiednie dla dziewczynki cierpiącej na skrupuły. Z kolei kapelan Karmelu, ksiądz Jów, był bardzo dobry, ale niewiele pomógł młodej karmelitance. Z kolei chłód i wrogość księdza de la Trette, proboszcza świętego Jakuba i zarazem przełożonego Karmelu Wizję, dobrze są nam znane. Ojciec Piszą jezuita, kierownik duchowy Teresy od 1888 roku, otrzymywał co miesiąc list od swej penitentki, ale odpowiadał jej jeden raz w roku. Jego rady były dobre, lecz niewystarczające. Teresa wówczas zrozumiała, że jedynym kierownikiem jest Jezus i że powinna żyć samotna z Nim. Więcej szczęścia miał do ojca Pru, tego franciszkanina, podczas zbawiennych rekolekcji. Jeśli zaś chodzi o dwóch braci misjonarzy, ojców Roulon i Berrier, święta ofiarowała im większą pomoc od tej, którą od nich otrzymywała, i to właśnie podczas jej wielkich prób duchowych. Na pewno jest, trzeba też powiedzieć, że ona żyła takim duchem ofiarniczym, czyli zdawała sobie sprawę, jaka jest rola księdza, jaka rola kapłana, dlatego też włączała się do głębi, na ile wiemy, właściwie całkowicie, w tę ofiarę, która była składana na ołtarzu. Także zdawała sobie sprawę, że to jej ofiarowanie dokonuje się przez posługę kapłańską, co innego ofiara, co innego składanie siebie na tę ofiarę. Jeśli chodzi o misję, to ona tę kwestię bardzo głęboko przeżywała i wiem, że sama chciała się wyjechać na misję, była gotowa wyjechać. Mamy liczne świadectwo, jak wspomagała misjonarzy, niezwykłe świadectwa. I ona sama mówi swoimi modlitwami, ofiarami, żeby mogł ratować wiele dusz, ale także czymś ważniejszym, kontaktując się z nimi, pomagając im w kochaniu Boga. Jeśli chodzi o tych dwóch braci, niewątpliwie to właśnie modlitwą i ofiarą można wspomagać misjonarzy, ale czasami, gdy spodoba się Jezusowi dla swojej chwały połączyć dwie dusze, pozwala On, aby od czasu do czasu mogły dzielić się swoimi myślami, zachęcać się wzajemnie, by bardziej kochać Boga. Dobrze, i teraz już krótko na temat jej relacji do tych dwóch braci kapłanów, z którymi utrzymywała relacje. Jak wiemy, jej matka pragnęła, by jej synowie byli kapłanami i dwaj chłopcy, bracia Teresy, umarli jako dzieci. Ale te pragnienia matki Teresa dopełniła, że miała właśnie tych dwóch braci kapłanów. Kapłan pierwszy, brat misjonarz Teresy, właśnie Maurycy Maria Ludwik Berrier, urodzony w 1874, wstępuje do wyższego seminarium Calvados w wieku 20 lat. Następnego roku powierza swoje powołanie w 1895 modlitwą właśnie pewnej karmelitanki z Karmelu w Lizie, gdzie przorysza Matka Agnieszka od Jezusa wyznacza właśnie Teresę do misji siostry duchowej. W ciągu kolejnego przeoratu Matki Marii od Gonzagi Teresa rozpoczyna ważną korespondencję listowną z seminarzystą. 11 listów wyśle do niego. Berrier jeszcze jako seminarzysta wyrusza w 1897 roku do Angieru, gdzie wstępuje do nowicjatu Ojców Białych, zostaje wyświęcony na kapłana i przeznaczony do misji na Issa. Po 8 latach, w 1905, opuszcza Afrykę jako człowiek złamany. Udał się do Maison Kareby złożyć broń u stóp swego dawnego przełożonego i dobrego przyjaciela biskupa Livinaka. Miał ze sobą wszystkie listy Teresy oraz pierwsze wydanie dzieł duszy wraz z owalnym zdjęciem Teresy. Na odwrotnej stronie spisał modlitwę, którą otrzymał od Teresy. Proszę Cię, Jezu, o serce, które Cię kocha, serce, które nie może zostać zwyciężone, które jest gotowe ponownie rozpocząć walkę po każdej burzy. Serce, które jest wolne i które nie pozwala się uwieść. Serce, które jest prawe i które nie idzie krętymi ścieżkami. No i to modlitwa bardzo piękna. Natomiast i na pewno tej modlitwie był wierny. Ale okoliczności dalsze życia są bardzo takie dramatyczne. W 1903 Zachorował na gorączkę czarnych wód, zaburzenia snu i cierpiał na problemy nerkowe, co być może dotknęło również jego mózgu i czasem sprawiało, że był splątany. Z powodu tego wszystkiego jego współbracia myśleli, że nie był w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Ponadto, ponieważ opuścił swoje pole misyjne bez pozwolenia przełożonych, to go właśnie wyrzucono ze zgromadzenia, po powrocie do Europy kazano mu zdać sprawę przed Radą Generalną. Jego wyjaśnienia nie były zadowalające. Dostał jednak, to też trudno zrozumieć, człowiek chory, dostał rozkaz powrotu na misję. Ale ponieważ cierpiał takie gorączki, jego lekarz uważał, że powrót na misję mógł stanowić poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia. No i potem udaje się do Belgii, później do miejsca swego urodzenia w Normandii, skąd pochodziła Teresa. I tutaj opiekowała się nim, już poza zgromadzeniem, opiekowała się nim matka, która była matka, była matka adopcyjną. Dlatego, że on, tak powiem, matka adopcyjną, to nie była jego urodzona matka. I po śmierci, ale jednak stanowiła ona dla niego duże oparcie i po jej śmierci stał się jeszcze bardziej, można powiedzieć, taki trudny w relacjach. Pogorszył się jego stan fizyczny i umysłowy, coraz bardziej tracił rozum. Błąkał się bez celu. Pewnego dnia jego przyjaciel, ksiądz Adam, umieścił go w instytucie dla chorych umysłowo w Kom. I tam zmarł 14 lipca 1907 roku, 5 tygodni po swoich 33 urodzinach. No wiemy, że tam w tym ośrodku przebywał również 3,5 roku ojciec Teresy, pan Ludwik Martin. Odnośnie jego ostatnich dni mamy lukę. Jest pewnym, że musiał dużo cierpieć, choć nie znamy dokładnie natury jego choroby. W dzienniku z Likuni napisano, że cierpiał na zaburzenia snu spowodowane ugryzieniami much tsetse. Sugeruje się również, że być może miał guza mózgu. W każdym razie chory Maurycy nie jest tym Maurycym, jakiego ojcowie biali poznali w Afryce Północnej. Młodym, otwartym i pełnym życia mężczyzną, który miał serdeczne relacje z innymi. Przebieg życia Maurycego przypomina nam słowa, które Teresa napisała w 1897 roku. Kiedy wejdę w życie, cierpienie mojego małego brata przemieni się w pokój i radość. No tak, ale tak ładnie może napisać, ale realia są bardzo trudne. I dawniej pochylony, pokryty mchem nagrobek, w którym spoczywa jego ciało, ustąpił miejsca pięknemu grobowcowi, na którym można przeczytać: Maurycy Belier, brat duchowy i podopieczny świętej Teresy. Jest to poruszające epitafium. Wymiana listów między nim a Teresą sprawiła, że wyszedł z ukrycia i stał się godnym tego tytułu kosztownej, powtarzam, kosztownej wielkości. Mała Teresa wyjawiła nam, że Bóg nie żąda niczego innego poza tym, co możemy mu dać. Oddać się Bogu, który jest nikim innym jak miłością. O to prosiła dla Maurycego. Może się to wydawać, że jego życie skończyło się pozorną porażką. Miał wielkie ideały. Natomiast no, przebieg jego życia i tego zaangażowania w misję, i końcówka była dosyć jednak smutna. Ale to takich w kategoriach ludzkich. Można jeszcze dodać, że w roku 1997 ojcowie Biali przyjęli go na nowo do zgromadzenia, tak symbolicznie. Natomiast ten drugi brat Rulon, drugi brat misjonarz, urodzony także tam w tym regionie Calvados, jako student w seminarium Stowarzyszenia Misji Zagranicznych w Paryżu napisał do Marii Gonzagi z prośbą o możliwość przyłączenia się do jego misyjnego apostolatu jakiejś karmelitanki, wyznaczoną mu Teresę. Poświęcenia kapłańskich odwiedził ją w Karmelu. Wydaje się, że Berier nie spotkał się z Teresą, tylko przez listy, natomiast on ją odwiedził. Wkrótce potem popłynął do Chin. Z pozwoleniem matki przyoryszy Teresa utrzymywała z nim wielkoduszną korespondencję. Listowno w ostatnich miesiącach swego życia zachowało się 6 listów i krótsze listy, bileciki. I też miała taką mapę w zakrystii, mapę Chin, i tam powiedzmy śledziła te miejscowości, gdzie on tam przebywał. Święta namalowała dla niego palkę, która ukrywa mszami kielich z ulubionym przez siebie hasłem Misericordias Domini in eternum cantabo. Na pamiątkę święceń kapłańskich ojca Rulon Teresa napisała dla siebie tę dewizę: tu na ziemi pracujemy razem, a w niebie będziemy dzielić wspólną nagrodę. W 1909 wrócił z misji, stał się rektorem Seminarium Misji Zagranicznych. Zmarł w 1934 i 2 razy zeznawał w procesach kanonicznych Teresy. I tak jako podsumowanie. Więc tutaj warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, która ujawnia się w tych relacjach z dwoma kapłanami. Obaj byli prawie rówieśnicy. Ale dla Berier Teresa miała podejść jako matki, czy jak matka. Czyli zachowywała odpowiedni dystans, ale i bliskość matki, i towarzyszyła mu w podobnym losie, jaki był udziałem jej ojca. Wynikało to stąd, że pochodził z rodziny dysfunkcyjnej, niepełnej, gdyż tydzień po urodzeniu zmarła jego matka, natomiast ojciec zostawił niemowlę swojej szwagierce i od tego momentu zniknął z jego życia. Ci państwo, którzy go przyjęli, mając własnych dzieci, wychowywali go jak własnego syna, i dopiero gdy Maurycy miał 11 lat, odkrył, kim był jego prawdziwi rodzice. I to też dla niego było trudne. I to odkrycie bardzo dotknęło jego młodego, jeszcze wrażliwego chłopaka i zostawiło w jego duszy ślady na całe życie. I tu Teresa wobec niego jest jak matka. Natomiast wobec ojca, tylko ktoś powie, no co to za matka? Nie wyprosiła mu. Zresztą też jest taki moment, że on jakby, jak to powiedzieć, tak w niektórych listach pisze, że nie chce, żeby ona umierała, bo nie chce zostać sam, że tak powiem. I powie, no, może być, no, na czym polega to wstawiennictwo Teresy i opieka, skoro tyle ten człowiek musiał przejść. Natomiast wobec ojca Rulon miała podejście jak siostra, czyli coś bardziej równorzędnego, partnerskiego, ale to wynikało z większej dojrzałości samego ojca Rulon, który pochodził ze zdrowej katolickiej rodziny. I można pytać, skąd ta karmelitanka, która nie miała kontaktu z mężczyznami, no jedynym najbliższym mężczyzną to był jej ojciec oraz tam potem Izidor, wuj, którego się w sumie bała, w tej sytuacji umiała zachować się w sposób tak odpowiedzialny, bliski, a zarazem tak zróżnicowany. Ogólnie więc podejście do kapłaństwa, podejście do misji wskazuje na to, na ile podejmuje się życie w pełni chrześcijańskie, czyli na ile jest oparte na udziale w ofierze Jezusa Chrystusa i na ile się pragnie, aby inni mogli być zbawieni. Dlatego też przejdziemy teraz do lektury tych listów i potem będzie adoracja, więc mam nadzieję, że Te listy pomogą nam coś uchwycić z tej niezwykłej relacji pomiędzy Teresą a tymi kapłanami.